Rozdęte finanse i niebezpieczny dług jako aporia kapitalizmu. Artykuł analizuje zjawisko tzw. spuchniętych finansów, odchodząc od moralizatorskich ocen kryzysu z lat 2007 i 2008. Autorzy, opierając się na argumentacji Adaira Turnera, kwestionują przekonanie o dobroczynnym wpływie nieustannego wzrostu sektora finansowego na gospodarkę. Teza centralna głosi, że nadmierna ekspansja finansów, zwłaszcza poprzez kreację długu prywatnego niezwiązanego z inwestycjami produkcyjnymi, prowadzi do urzeczowienia świadomości ekonomicznej i systemowej niestabilności. W artykule poddano krytyce dogmaty ekonomii neoklasycznej, które legitymizowały nieograniczony rozrost finansów. Pokazano, że w istocie tworzy to warunki do kumulacji ryzyka i kryzysów dłużnych. Jeżeli przyjmiemy, że system finansowy ma przede wszystkim alokować roszczenia do przyszłych dóbr w sposób, który nie narusza spójności świata przeżywanego, to fenomen Swollen Finance Adaira Turnera przestaje być tylko parametrem ilościowym. Staje się symptomem głębokiego przesunięcia cywilizacyjnego. Sektor, który z założenia miał służyć produkcji i wymianie, przekształcił się w autonomiczny podsystem. Wytwarza on własne logiki ryzyka, własne hierarchie władzy i własne, quasi religijne tabu, wśród których prym wiedzie zakaz jawnego, monetarnego finansowania długu publicznego. Aby dokonać rekonstrukcji dyskursu o długu i lewarowaniu, musimy odsunąć pokusę narracji moralistycznej, która redukuje wielki kryzys do nieumiarkowania bankierów lub błędów nadzorców. Należy raczej zapytać, jakie ukryte reguły dopuszczalnego rozumowania wytworzyła ekonomia głównego nurtu, skoro przez dziesięciolecia akceptowała fakt, że w krajach rozwiniętych stosunek długu prywatnego do dochodu narodowego wzrósł z około 50% w połowie XX wieku do blisko 170% tuż przed kryzysem. Działo się to przy jednoczesnym przekonaniu, że stabilna inflacja i deregulacja finansowa są wystarczającą gwarancją ładu. Adair Turner, który nie pisze z perspektywy akademickiej wieży z kości słoniowej, lecz jako praktyk regulacji stojący na czele brytyjskiego Financial Services Authority w samym epicentrum kryzysu, formułuje tezę o brutalnej prostocie. W jego ujęciu to nie gigantyzm banków stanowi pierwotną przyczynę katastrofy, lecz strukturalne uzależnienie gospodarek od prywatnego długu. Chodzi zwłaszcza o ten rodzaj długu, który nie finansuje nowych zdolności produkcyjnych, lecz służy wyłącznie pompowaniu cen istniejących aktywów, przede wszystkim na rynku nieruchomości. W tym sensie, fenomen rozdętych finansów nie jest jedynie stanem ilościowego rozrostu, lecz formą urzeczowienia świadomości gospodarczej. Kredyt i dług przestają być postrzegane jako społeczna relacja, a stają się pozornie neutralnymi zmiennymi w matematycznych modelach. To właśnie ten dogmat, wzmocniony przez hipotezę rynku efektywnego, generował przedkryzysową pewność, że większa skala finansów nieuchronnie oznacza lepszą kondycję gospodarki. Jak trafnie zauważa profesor Elżbieta Mączyńska, w systemie pieniądza fiducjarnego, którego fundamentem jest dług, kluczową kategorią staje się zaufanie. Jest ono swoistym smarem dla biznesu i harmonijnego rozwoju, ponieważ cały krwiobieg gospodarki opiera się na przekonaniu, że zobowiązania zostaną dotrzymane. Gdy jednak struktura długu przybiera formę nawisu, w którym roszczenia finansowe rosną szybciej niż zdolność do ich obsługi z realnych dochodów, zaufanie zamienia się w kruchą skorupę. Przykrywa ona systemową niestabilność, w której najmniejsze pęknięcie w wycenie aktywów wywołuje efekt lawiny. Aby zrozumieć naturę długu, musimy dokonać fundamentalnego rozróżnienia między trzema jego rodzajami. Pierwszy z nich finansuje nowe inwestycje kapitałowe, np. budowę fabryki czy rozbudowę infrastruktury. Gdy inwestycja jest racjonalna, poprawia produktywność i generuje strumień dochodów, wówczas dźwignia finansowa staje się instrumentem autentycznego wzrostu. Drugi typ to kredyt finansujący konsumpcję, czy to bezpośrednio poprzez kartę kredytową, czy pośrednio przez refinansowanie hipoteczne. Taki kredyt nie tworzy nowej zdolności produkcyjnej, a jedynie antycypuje przyszłą konsumpcję. Trzeci, absolutnie dominujący we współczesnych gospodarkach, to kredyt na zakup istniejących aktywów, przede wszystkim nieruchomości, których podaż w pożądanych lokalizacjach jest z definicji niemal nieelastyczna. To właśnie ten ostatni typ kredytu generuje dług o charakterze systemowo niebezpiecznym. Banki, które w podręcznikowej narracji jawią się jako roztropni alokatorzy kapitału, w rzeczywistości przeobraziły się w wyspecjalizowane maszyny do finansowania rywalizacji o rzadkie zasoby przestrzeni. W Wielkiej Brytanii blisko 2/3 portfela kredytowego banków komercyjnych stanowią hipoteki mieszkaniowe. podczas gdy kredyt na inwestycje niezwiązane z nieruchomościami to zaledwie 15% całości. Struktura ta powtarza się w wielu krajach rozwiniętych. Umowa dłużna redukuje złożoność poznawczą ryzyka, zwalniając wierzyciela z obowiązku ciągłego monitorowania kondycji aktywów. Ta pozorna prostota okazuje się jednak głęboko ambiwalentna. Dopóki gospodarka znajduje się w fazie wzrostu, dług jawi się jako instrument niemal alchemiczny, przyspiesza akumulację kapitału. Gdy jednak cykl się odwraca, to samo sztywne zobowiązanie staje się bezlitosnym mechanizmem, który wymusza kaskadową wyprzedaż aktywów i pogrąża system w recesji. Irving Fisher opisał tę dynamikę jako mechanizm długu i deflacji, gdzie faza kredytowej euforii przechodzi w etap panicznego delewarowania, czyli gwałtownej redukcji zadłużenia. W tej spirali spadek cen aktywów paradoksalnie zwiększa realny ciężar długu, co pogłębia niewypłacalność i dławi popyt. W perspektywie międzykontynentalnej fenomen nawisu długu manifestuje się w odmiennych konfiguracjach. Architektura północnoamerykańska opiera się na dominacji rynków kapitałowych i sekurytyzacji, czyli procesie przekształcania indywidualnych zobowiązań w zbywalne papiery wartościowe. Kryzys subprime zdemaskował jednak iluzoryczność tej metody. Okazało się, że system ten nie eliminuje zagrożenia, lecz jedynie wprowadza fundamentalną niepewność co do jego ostatecznej lokalizacji. Gdy bańka nieruchomości pękła, nikt nie był w stanie wskazać, kto w istocie ponosi ciężar strat. Tymczasem w Unii Europejskiej, a w szczególności w strefie euro, nawis długu zakotwiczony jest w innej logice. Tamtejsze systemy opierają się na portfelach bankowych wypełnionych zarówno hipotekami, jak i krajowym długiem publicznym. Kryzys zadłużenia w strefie euro objawił się jako kryzys fatalnego, strukturalnego sprzężenia zwrotnego między bankami a państwami. Gdy pękały bańki kredytowe, państwa musiały ratować swoje sektory bankowe, co prowadziło do eskalacji ich własnego długu. Ten z kolei wracał do bilansów tych samych banków, zamykając błędne koło. Jeżeli uznamy, że finanse spuchnięte ponad miarę społecznej użyteczności nie są anomalią, lecz normą, to pytanie o naprawę systemu nie może być dłużej formułowane w języku kosmetycznych poprawek. A Dyer Turner celowo dramatyzuje ten dylemat, stawiając nas przed wyborem między długiem a diabłem. Dług oznacza podtrzymywanie obecnego modelu, w którym nowy pieniądz powstaje głównie poprzez prywatną kreację kredytu, ze wszystkimi jego znanymi patologiami. Diabeł to z kolei finansowanie monetarne, czyli jawne tworzenie pieniądza przez bank centralny jako dochodu, a nie zobowiązania. W imaginarium ekonomicznym przywołuje to nieodmiennie widmo hiperinflacji i degradacji waluty. Turner utrzymuje jednak, że demonizowanie finansowania monetarnego w imię doktrynalnej czystości jest formą fatalnej pychy. Proponuje on rozwiązanie realistyczne, choć brzmiące jak herezja. Chodziłoby o jednorazową, transparentnie zakomunikowaną operację, w ramach której bank centralny nabywa część długu publicznego i deklaruje jego bezterminowe utrzymywanie. Mechanizm jest tu prosty. Zamiast polegać na niepewnej reanimacji popytu poprzez dalsze zadłużanie sektora prywatnego, państwo otrzymuje dostęp do nieoprocentowanego kapitału, którym może sfinansować inwestycje bądź zredukować istniejące zobowiązania. Kluczowa staje się jednak sama forma tej operacji, która musi zostać przeprowadzona jawnie, z precyzyjnie określonymi limitami ilościowymi. Współczesna refleksja nad rozdętymi finansami nie może ignorować faktu, że do architektury systemu został włączony nowy, radykalny operator – sztuczna inteligencja. W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiła gwałtowna ekspansja zastosowań uczenia maszynowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym i handlu algorytmicznym. Bank Rozrachunków Międzynarodowych określa obecną falę automatyzacji jako AI Wave, diagnozując jej dwoistą naturę. Może ona zwiększyć efektywność analizy danych, ale jednocześnie stworzyć nowe formy ryzyka systemowego, związane z koncentracją modeli i możliwością skoordynowanych błędnych reakcji algorytmów na rzadkie zdarzenia. Europejski Bank Centralny zwraca uwagę na możliwość powstania nowych kanałów zarażenia kryzysem, transmitowanych poprzez wspólne, nieprzejrzyste modele, tak zwane czarne skrzynki, stosowane symultanicznie przez wiele instytucji. Jeszcze na długo przed epoką masowej sztucznej inteligencji profesor Mączyńska zdiagnozowała mechanizm zniewolenia konsumenta na pozornie wolnym rynku. Wskazywała, że agresywny marketing i asymetria informacji degradują konsumenta do roli obiektu strukturalnej manipulacji. Wprowadzenie sztucznej inteligencji do tej konstelacji sił grozi jakościowym wzmocnieniem tej tendencji. Recepcja myśli Turnera wpisuje się w szerszą reorientację paradygmatyczną. Nowe analizy uwzględniają rolę długu i nierówności majątkowych jako fundamentalnych źródeł niestabilności. Thomas Piketty wykazał, jak kumulacja majątku w rękach nielicznych prowadzi do strukturalnego niedoboru popytu, który bywa kompensowany ekspansją kredytu. To, co było teoretyczną intuicją, znalazło swoje empiryczne zakotwiczenie w badaniach, które dowiodły, że spadek konsumpcji po 2008 roku był najgłębszy właśnie w regionach o najwyższym zadłużeniu hipotecznym. Aby uchwycić istotę problemu, warto przeprowadzić eksperyment myślowy. Przedkryzysowa ortodoksja zakładała, że rozrost sektora finansowego nieuchronnie prowadzi do większej stabilności. Brutalne doświadczenie dostarczyło jednak dowodów na coś przeciwnego. To właśnie rozrost finansów okazał się skorelowany z rosnącą kruchością systemu. Stajemy zatem przed koniecznością rewizji pierwotnych założeń. Adair Turner proponuje odrzucenie wiary w to, że rozrost finansów jest sam w sobie zjawiskiem pożądanym. W ten sposób przerost finansów odsłania swoją naturę jako strukturalna aporia. System, który w teorii dążył do doskonałości, w brutalnej perspektywie świata przeżywanego przez miliony zadłużonych rodzin okazał się generatorem niepewności i zniszczonych biografii. Czy w świecie, gdzie algorytmy coraz śmielej zarządzają ryzykiem i kreują dług, zaufanie nie stało się jedynie zmienną w równaniu, a nie fundamentem gospodarki? Może nadszedł czas, by zredefiniować, co rozumiemy przez rozwój, zanim iluzja wzrostu pochłonie resztki naszej wspólnej przyszłości? Czy jesteśmy skazani na taniec z długiem, czy odważymy się napisać nową choreografię?